Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Po co to czytasz? Weź. Tam piszą tylko sami frustraci. Albo. Uważam, że to jest najwspanialsza firma świata. Właściwie bez wad. Wszyscy doskonale się tu czują. Jest pełna samych mądrych i dojrzałych osób. A szefowa to anioł. Kolejna opcja. Nie będę tego czytał i się tym przejmował, bo to są bzdury. No i jak tu znaleźć złoty środek? Fakty są takie, że według różnych źródeł opinie o firmie przed rozpoczęciem w niej pracy czyta od 50 do 70% kandydatów. Co robić z opiniami o Waszej firmie w internecie? I co robić, jeśli poszukujecie pracy i jesteście w procesie rekrutacji i kusi Was, żeby przeczytać wszystkie opinie świata, które znajdują się w internecie, właśnie o firmie, do której aplikujecie? Cześć, tu Róża. Witam Cię w 23. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie i w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Jak mówiłam we wstępie, opinie o firmie przed rozpoczęciem w niej pracy czyta między 50 a 70% tutaj według różnych źródeł kandydatów, którzy biorą udział w procesie rekrutacji. Nie wiadomo na pewno, ilu z nich daje wiarę i podejmuje decyzje w oparciu o to, co wyczytali w internecie. Na podstawie rozmów z kandydatami mogę powiedzieć, że kluczowa kwestia tutaj to jest postawienie sprawy jasno z pracodawcą i z kandydatem i nazwanie problemu. Problemu, jeśli on w ogóle występuje, bo przecież może być tak, że jedna strona widzi problem i jej interpretacja jest taka, a interpretacja drugiej strony, czyli na przykład pracodawcy, jest zupełnie inna. I to jest istotne, czy firma jest w stanie powiedzieć, okej, może to nie jest naszą najmocniejszą stroną, albo okej, faktycznie mieliśmy takiego pracownika, czy dwóch takich, czy trzech takich pracowników i nie mogliśmy tutaj dojść do porozumienia i faktycznie rozstaliśmy się. Dzisiaj popatrzymy na problem opinii w internecie o firmie. To będą głównie złe opinie, natomiast dobre opinie, jeśli chodzi o opinie wypowiadane przez na przykład obecnych pracowników, też będą tutaj omówione i też o tym pogadamy. Mogą oczywiście to być opinie na GoWorku, mogą to być opinie na forach, mogą to być opinie w Google, mogą to być opinie na Facebooku, na LinkedInie. Nie mówimy tutaj o konkretnym miejscu, mówimy o social mediach, mówimy o forach, mówimy o stronach internetowych. O wszystkich tych miejscach, gdzie byli obecni i przyszli pracownicy, mogą wymienić się opiniami o tym, jak się pracuje w danej firmie. Spojrzymy na problem z trzech stron. Ze strony Zenka, który szuka pracy i wpada na firmę w sieci. Wpada nie przypadkiem, ponieważ szuka tych opinii. O tym, jakie mechanizmy za tym stoją, będziemy mówić. Z perspektywy Marty, która prowadzi firmę, o której pisze się w sieci. I z perspektywy Tomka, który pracuje w jakiejś firmie. Może pracować u Marty, może być HR-owcem, ale nie musi. Może być dowolnym pracownikiem, jakiego sobie tylko wyobrazimy. Takim, który oczywiście mógłby mieć coś do zarzucenia swojemu pracodawcy, ale zasadniczo lubi swoją pracę, lubi swoje obowiązki, lubi swoje zadania i lubi firmę, w której pracuje. Te trzy perspektywy dzisiaj będą nam towarzyszyły. Zanim jednak przejdziemy do Zenka, do Marty i do Tomka, piosenka. Piosenka, która zdominowała mój ostatni weekend maja, kiedy to byłam chyba na najlepszych wyjazdowych urodzinach świata i w kółko słuchaliśmy tej piosenki. Jak się domyślacie, byłam tam z ludźmi młodymi wiekiem i młodymi głową, młodymi duchem, więc jest to piosenka tym razem nie stara. Ale idealnie pasuje właśnie do tematu disowania, opiniowania i przejmowania się lub nie przejmowania się tym, co piszą o nas w internecie. No właśnie, czy spoko nie szkodzi, tak jak śpiewa Sana, to sobie zaraz właśnie omówimy. Zacznijmy od Zenka. Zenek szuka pracy i czyta opinie w Google, na GoWorku, na LinkedInie, na Fejsie, na Interview Me, też patrzy na punkty, które ludzie przyznają. Właśnie a propos przyznawania punktów, punktowania w ogóle firm i ludzi, to jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka Black Mirror, takiego serialu na Netflixie, gdzie wszyscy się oceniają i ludzie mają takie swoje indywidualne, prywatne punktacje. I od tego, ile masz punktów, bo punkty mogą Ci przyznawać ludzie w windzie, ludzie z pracy właśnie, ludzie z rodziny, ludzie po prostu, których mijasz na chodniku. I od tego, ile masz punktów, zależy, czy możesz sobie kupić gdzieś mieszkanie, gdzie możesz pracować, czym możesz podróżować. Koniecznie to obejrzyjcie. Oglądałam to chyba 3 razy i obawiam się za każdym razem bardziej po obejrzeniu, że któregoś dnia obudzę się właśnie w świecie, gdzie rejt, mówiąc ze Staropolska, to będzie najważniejsza rzecz, na której wszystkim nam najbardziej na świecie będzie zależało. Idziemy do tematu szukania opinii w internecie. Generalnie zmniejszanie deficytu poznawczego i pozyskiwanie informacji to jest absolutnie naturalny odruch każdego z nas. Także nie ma się tutaj co dziwić, że ludzie szukają właśnie informacji w internecie. I też nie ma co ich za to dojeżdżać. Czasem mam takie wrażenie, że ze sprawdzaniem informacji o firmie w internecie jest trochę jak z oglądaniem Klanu. Nikt się nie przyznaje, nikt tego nie robi, ale jakoś wszyscy wiedzą, co się dzieje. I jak byliśmy nastolatkami, to zawsze była na to jakaś odpowiedź typu, że bo byłem u babci i akurat leciało. Albo znajomy mi opowiadał. Jasne. Sprawdzanie opinii w internecie jest jak najbardziej spoko, okej, jest to zrozumiałe od takiej strony zmniejszania deficytu poznawczego, no i po prostu tego, że chcemy się czegoś dowiedzieć. Nawet jeśli mamy świadomość tego, że jakość tych informacji może być subiektywna, że może być słaba, trudno, zawsze to jest coś. Coś, co zmniejsza nasz lęk, nasze poczucie, że nie wiemy nic o tej firmie, że jeśli jesteśmy w procesie rekrutacji, to wiemy tylko od rekrutera, to jak najbardziej należy zrozumieć. Kolejną rzeczą, i są na to badania, jest to, że profil osób piszących w internecie to są zawsze osoby najbardziej zaangażowane, pozytywnie lub negatywnie. Tych pierwszych jest dużo, dużo mniej, zwykle to są osoby zaangażowane negatywnie. Te badania, o których mówię, robiono nad czynnikami, które warunkują to, że jedni ludzie angażują się w dyskusję w internecie, a inni nie. To nie były badania dotyczące dyskutowania o pracy czy wypowiadania się o firmie, tylko o tym, którzy ludzie raczej wypowiedzą się, napiszą komentarz w internecie, czy odniosą się do tego, co napisał ktoś inny, a jacy raczej nie. Na pewno znacie te memy, że ktoś nie może spać, bo musi dyskutować, bo właśnie ktoś w internecie nie miał racji. Niekoniecznie prawdziwe jest to przekonanie, że w internecie piszą tylko nieudacznicy i frustraci. To nie jest kwestia bycia frustratem lub nieudacznikiem lub nim niebycia. Tutaj chodzi o ekspresję. Generalizując, uśredniając, można powiedzieć, że jeśli czytasz opinie w internecie, to czytasz opinie tych osób, które mają dużą potrzebę posiadania ostatniego słowa w dyskusji, często zabierają głos w sprawach społecznych, tak patrząc w realu, są tacy, którzy mówią, dobra, weź już, odpuść, a są tacy, którzy mówią, nie, właśnie, nie może tak być, dlaczego tak jest, pogadajmy o tym. I uwaga, trzeci czynnik, mają dużą potrzebę poczucia, że żyją w sprawiedliwym otoczeniu. Te trzy czynniki to są czynniki, na których, tak przenosząc z realu, można się oprzeć. Ale najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, to to, że dyskusje internetowe na maksa wciągają. Tutaj działa reguła zaangażowania i konsekwencji. Jeśli ja coś napiszę i ktoś mi odpowie, bardzo trudno jest powstrzymać się przed dalszą dyskusją. Chcemy być na pewno dobrze zrozumiani. Chcemy mieć pewność, że dobrze wypadliśmy, że nasz wizerunek prywatny, osobisty nie zostanie naruszony. Jeśli ktoś się z nami nie zgadza, zwykle uderza w sam środek naszej samooceny, bo odnosi się na przykład do naszych cech, albo ocenia nas, albo właśnie odnosi się do autorów wypowiedzi, wrzucając nas w jakąś szufladkę, używając jakiegoś stereotypu. I wtedy nie wytrzymujemy. I dlatego często jest tak, że tak naprawdę w internecie, na forach, o jednej firmie dyskutuje dosłownie kilka osób. Na palcach jednej ręki można policzyć. Więc to, że to jest opinia garstki rozdmuchana do rangi wielkiej dyskusji, to trzeba mieć z tyłu głowy i o tym pamiętać. Ludzie też zmieniają często niki, zmieniają style pisania i tak dalej, żeby to ukryć. Ale pamiętaj, że możesz jako Zenek zasugerować się opinią kilku dosłownie osób, przeczytać to jako większy, nawet jakiś globalny problem i możesz mieć skrzywiony obraz tego, co się w tej firmie dzieje. I tutaj może być tak, że wór z ludowymi mądrościami nas zawiedzie, jak to często bywa, bo właśnie jedna jaskółka będzie czynić wiosnę. Do tego nie powinniśmy dopuszczać i na to sobie pozwalać. Kolejny temat do rozkminy dla Zenka to jest kaliber problemów i tego, jak one z Tobą rezonują, jako z przyszłym pracownikiem. W ogóle kocham to muzyczne słowo rezonować, wspaniałe ono jest. Jeśli na przykład jesteś człowiekiem startupu i nie lubisz nadmiernych procedur, bardzo lubisz szybkie działanie, a czytasz o firmie głównie to, że owszem, jest mała, jest może nawet startupem, ale na każdą decyzję menadżera czeka się wieki i nie da się nic zrobić, bo wiecznie jest wszystko przekładane, no to wiedz, że coś się dzieje. Musisz też rozpoznać to, co Ciebie boli, co Ciebie na przykład bolało w poprzedniej firmie, bo w każdej rekrutacji chodzi nie o wybranie najlepszego czy pracownika, czy pracodawcy, tylko o dopasowanie, czyli o to, żeby, mówiąc brutalnie, wady danej firmy Tobie jako pracownikowi nie przeszkadzały. Nie ma firm idealnych, nie ma zatrudniania najlepszych. Jest zatrudnianie tych, którzy najbardziej do nas pasują. I im większą część tych wad, tych zalet omówicie sobie przed startem współpracy, tym lepiej, dlatego że tym mniejsze ryzyko, że rzeczy wyjdą w trakcie współpracy i że to zupełnie nie o to Ci chodziło. A propos rekrutacji, jeśli jesteś HR-owcem albo rekruterem, to w czwartek 2 lipca o 19 prowadzę webinar o tym, czy rekruterzy najgorszy czas koronawirusowy mają już za sobą, czy nie. Zapraszam najserdeczniej. Zapisać się możecie na skutecznyrekruter.it/webinar i wtedy też można sobie tam wszystko pododawać do kalendarza, dostać w dniu webinaru przypomnienie, żeby nie uciekło. Także jak Was te tematy interesują, to zapraszam. A właśnie a propos tego dopasowania. Jeśli jest tak, że przeczytasz coś, będąc Zenkiem, co naprawdę Cię jakoś zakłuje, zaboli, zaniepokoi i będziesz przez to, co przeczytałeś, rozważać, czy to jest miejsce dla Ciebie, będziesz się zadręczać, będziesz to rozkminiać, to po prostu zapytaj o to na rozmowie. Zwykle jest tak, że rekrutacja to jest więcej niż jeden etap. Także zanim się spotkasz z firmą, pewnie rozmawiasz z kimś przez telefon albo rozwiązujesz jakieś zadanie i na ostatnim etapie rekrutacji powinien być czas na pytania. Powiedz wprost, że czytałeś o firmie to i to i chciałbyś się dowiedzieć, jak firma się do tego odnosi, albo czy jakoś może to skomentować. Tutaj naprawdę nie trzeba być koksem, psychologiem, analitykiem w sytuacji Zenka, żeby zobaczyć, że jeśli na przykład menadżer prowadzący rozmowę albo HR-owiec nie będzie absolutnie wiedział, co odpowiedzieć, albo spanikuje, albo nie będzie chciał odpowiedzieć, no to może coś być na rzeczy. Tak. Mówiliśmy o temacie internetowego dyskutowania i nakręcania się przez garstkę osób. Jeśli jesteście Tomkiem, czyli pracujecie w firmie, w której jest Wam dobrze, która dla Was jest spoko i Wy dla niej też jesteście spoko. Oczywiście rzadko się zdarza, że pracując gdzieś nie mamy absolutnie żadnych uwag, ani nic złego nie możemy powiedzieć o firmie, czy o ludziach, czy o kulturze, czy o szefie. Ale zasadniczo nie jesteście tą złą baletnicą, co jej rąbek u spódnicy przeszkadza. Jest Wam po prostu okej. Okay. Czujecie, że jesteście w dobrym miejscu. Moglibyście pewnie zarabiać lepiej, moglibyście mieć fajniejszego szefa. Ogólnie zawsze jest coś, co mogłoby być lepiej, ale było Wam przykro, albo dziwnie, albo niezręcznie, jak ktoś Wam ze znajomych wysłał tydzień temu screena, że Wasza firma to jest chlew. Pracują tam nieudacznicy i w ogóle trzeba stamtąd spadać, a jak ktoś się zastanawia, czy dołączyć, to absolutnie nigdy w życiu nie. No i oczywiście macie tropy, macie typy, kto to napisał, dlaczego to napisał, ale nie chcecie też się wdawać w jakąś niekończącą się wymianę zdań. W takiej sytuacji warto, uważam, napisać pozytywną opinię. Waszą. O tym, jak Wam się pracuje, ale też dla jakich osób dana firma nie będzie odpowiednia, czego w niej nie znajdą. Może taką informacją będziecie w stanie komuś realnie pomóc. Namawiam tutaj, tak jak słyszycie, do niepozostawania w cieniu. Ja to nazywam odwagą. Bardzo wiele jest takich osób, które mówią: a dobra, po co się w to angażować, po co komentować, po co tracić czas? Ile czasu straciliście już na przeczytaniu tego komentarza i ile czasu straciliście na martwieniu się o to? Kosztuje Was napisanie takiego realnego komentarza 5 minut czasu. Nie musicie się wdawać w dyskusję, zwłaszcza, że nie wiecie, kto jest po drugiej stronie. No i nie wiecie też, czy dyskutujecie z jedną, czy z 5 osobami, no i w ogóle, czy te osoby w Waszej firmie pracują albo pracowały, no bo tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Nie ma też sensu korzystać z tej iskry i rozniecać jej potem w realnym życiu i w realnym świecie. Czyli omawiać w firmie, zgadywać, kto co napisał, dlaczego, oskarżać się wzajemnie o te wpisy, robić jakieś dochodzenia. A jak ktoś tak robi, to myślę, że będąc Tomkiem, może warto mu przypomnieć, że informacje w sieci są dla ludzi, którzy nie mają dostępu do wnętrza firmy, nie mają dostępu do realnych informacji od tych, którzy pracują w tej firmie. Kolejna rzecz dla Tomka to jest też miejsce na opinie. Negatywne, ale też pozytywne. Bo skoro jesteście w tej firmie, będąc Tomkiem, to znaczy, że coś Was tam trzyma. Poza tym zawsze pokazanie różnych odcieni i różnych stron medalu jest, uważam, bardzo spoks. A Wam jako pracownikom też powinno zależeć, żeby fajnych ludzi do fajnej firmy, skoro w niej jesteście, po prostu przyciągnąć. Bo chcecie pewnie mieć dobry zespół, dobrych specjalistów wokół siebie i warto po prostu we własnym interesie zadbać o to. A skoro już o opiniach mowa, to myślę, że też warto zwrócić uwagę na jedną jeszcze rzecz, czyli na różnicę między opinią a hejtem. Wiele razy zdarza się, że kiedy właśnie rozpęta się ta dyskusja, o której mówiłam wcześniej, że staramy się jej unikać, to wjeżdżają wypowiedzi na temat konkretnych osób, jakieś mini-śledztwa, kto kim jest, pod jakim nikiem, co ma za pazurami, jakieś wewnętrzne totalnie sprawy. Wszystko wiąże się z tym, że wypowiedzi w internecie są po prostu anonimowe. Dlatego oprócz tego, że wstrzymujemy się przed nakręcaniem się i wstrzymujemy się przed rozpętywaniem długiej, niekończącej się dyskusji, wbrew właśnie regule zaangażowania i konsekwencji, która tutaj na nas czyha, uważajmy na to, żeby trzymać poziom wypowiadania opinii i własnych doświadczeń. Nie obrażać nikogo, nie poniżać nikogo. To, co ważne, jeśli ktoś Was o to oskarży, bo to też często jest broń w takiej dyskusji, wypowiadanie swojej opinii, nawet opinii negatywnej, nie jest hejtem. Jeśli nikogo nie poniżamy, a opowiadamy o tym, że coś nam się podoba, coś nam się nie podoba, mamy dobre doświadczenia, złe doświadczenia, podajemy jakiś przykład sytuacji, opisujemy konkrety, opisujemy fakty, mamy absolutnie do tego prawo. Ktoś, kto nazywa naszą opinię hejtem, może robi to w emocjach, może właśnie używa najłatwiej dostępnej broni, ale trzeba na to odpowiedzieć. Można po prostu odpowiedzieć robiąc swoje, a można przypomnieć takiej osobie, na czym polega różnica między hejtem a wyrażaniem opinii właśnie. Nasza trzecia bohaterka dzisiaj prowadzi firmę i widzi opinie zamieszczane w internecie. Również te negatywne. I oczywiście dopada ją to, co Tomka, ale dużo mocniej, no bo też boli ją to dużo mocniej, skoro jest właścicielką tej firmy. Nigdy na nie nie odpowiadała, no bo uważa, że to są tylko frustraci, że na zdaniu takich osób jej nie zależy, że to są jakieś anonimowe osoby, najpierw niech się podpiszą z imienia, z nazwiska, no i wtedy z jej strony będzie rozmowa. Marta dostała kiedyś nawet propozycję od jednego z portali, żeby za odpowiednią opłatą założyć profil firmowy. Może tam modyfikować pojawiające się komentarze, może je sobie na przykład usunąć, co jest może dla niektórych kuszące, ale nie polecam tego robić, bo ludzie, którzy zobaczą, że ich komentarze są usuwane, pójdą w inne miejsce i stamtąd już ich wypowiedzi nie będziecie w stanie usunąć. My Polacy bardzo nie lubimy, kiedy ktoś nam zabiera prawo do wypowiadania się. Na tle innych Europejczyków jesteśmy bardzo drażliwi akurat na tym punkcie, prawie tak bardzo jak Amerykanie i nie znosimy tego dobrze. Więc zanim to zrobisz, to zastanów się, czy chcesz być toreadorem, który wyciąga czerwoną płachtę przed bykiem. Bo wtedy zaczyna się naprawdę ganianie po internecie, pisanie, zarzuty o kasowanie komentarzy. No i też w głowach przyszłych pracowników, czy klientów, czy partnerów biznesowych pojawia się, że aha, no to było grubo, skoro aż kasowali komentarze. No i potem u pracowników idzie lawina. No ciekawe, czy pracownikom w realu też tak zamykają usta. Nie polecam tej drogi. Trudność i kłoda pod nogi Marty to tak zwane podbijanie bębenka. Zdarza się, że gdy portal z opiniami widzi, że się nic nie dzieje na profilu danej firmy, to zadaje pytanie. Trochę to jest taka piłka podkręcona, trochę to jest taki kij w mrowisko, takie pytanie nieoczywiste tak zwane. No i wtedy coś się dzieje, admini przynoszą popcorn i jechane. Cel jest oczywisty, ma to ściągnąć ruch na stronę, ma przyciągnąć potencjalnych odbiorców, potencjalnych oglądaczy, odwiedzaczy strony, no i oczywiście za tym idą reklamy dla portalu. Tego trzeba mieć świadomość i jeśli widzicie jako pracownicy albo jako byli pracownicy, że pada tego typu pytanie, to polecam zastanowić się dwa razy, w jakim celu macie odpowiadać na taką podkręconą piłkę i właśnie ją odbierać. Oczywiście to pozytywne, co może Marta wyciągnąć z całej tej sytuacji, to jest zbieranie opinii o swojej firmie. Może trudno czasami to znieść, oczywiście bywa to przykre, ale może coś faktycznie można z tego wynieść. Na przykład o stylu komunikacji, o zasadach współpracy, o tym jak ludzie się wypowiadają o firmie, w jakim tonie. Kluczowe jest oczywiście to, co z tym zrobi wewnętrznie. Jakie dalsze będą kroki, jak będą wyglądały rozmowy z menadżerami czy z osobami, z którymi nad takimi rzeczami się pracuje. Natomiast to jest temat już na inny odcinek, bo to jest zmiana kultury organizacyjnej, zmiana zasad komunikacji, więc to innym razem. Natomiast co do Marty, jak słyszycie, ja znowu namawiam do odwagi, dokładnie tak jak w przypadku Tomka. Nie do wdawania się w dyskusję, nie do obniżania lotów, nie do ujawniania jakichś tajnych, wewnętrznych, prywatnych informacji firmowych, ale do rzeczowego, konkretnego odniesienia się do zarzutów. Jedna wiadomość ze strony właściciela, jak wygląda Twój punkt widzenia, jeśli jesteś właścicielem, jakie są fakty, co się wydarzyło w danej sytuacji, bardzo dużo może zmienić. Możecie też napisać prośbę o ujawnienie się tych, którzy wypowiadają się anonimowo i na przykład rzucają wulgaryzmami albo opowiadają o jakichś sytuacjach, które Waszym zdaniem nie miały miejsca. Kolejna ważna rzecz, którą warto zrobić, zaprosić do kontaktu tych, którzy chcą uzyskać więcej informacji. Znowu będzie pokusa, żeby dać się wciągnąć w dyskusję, znowu będzie pokusa, żeby skomentować jakąś osobę, uprać troszkę brudów. Nie polecam tego robić. Z imienia i z nazwiska się podpisujecie, piszecie, że jesteście właścicielem firmy, piszecie o faktach, jak wyglądała Wasza sytuacja. Nie mówicie o niczym poza swoim punktem widzenia na konkretne sytuacje i na fakty. Pamiętajcie o tym, że wyjaśniacie temat tym, którzy są poza firmą, którzy są kandydatami, którzy są klientami, którzy są partnerami biznesowymi, nie załatwiacie tam spraw wewnętrznych. Dobrze jest też mieć w pamięci i z tyłu głowy różnicę między tłumaczeniem się a transparentnością. Może nam się to mylić i jak jesteśmy Martą, to możemy usłyszeć w swojej głowie: to jest moja firma i nikomu nie muszę się tłumaczyć. Możecie usłyszeć to też od swoich szefów. Jeśli Marta jest Waszym szefem, to może Wam to powiedzieć wprost. Na przykład jeśli jesteście HR-owcem i chcecie ten temat podnieść. Jasne, to jest Twoja firma, nikomu nie musisz się tłumaczyć, generalnie nic nie musisz. Nie musisz odpowiadać, nie musisz ujawniać swojego nazwiska, nie musisz pokazać swojej otwartości, nie musisz pokazać swojej chęci i swojej umiejętności mierzenia się z realnymi problemami, ale nie musisz też niestety jednak finalnie mieć na pokładzie fajnych ludzi. Bo może się tak zdarzyć, że oni nie przyjdą do Twojej firmy, jeśli przeczytają w internecie jakieś straszne, koszmarne rzeczy o Tobie. I w dodatku zobaczą, że nie ma pozytywnych głosów, nie ma Waszej reakcji. I ja rozumiem, że tej reakcji może nie być, bo uważasz, że nie będziesz gadać z frustratami, nie będziesz gadać z anonimami, ale ta osoba, która jest Twoim klientem, która jest Twoim partnerem biznesowym, która jest kandydatem, który jest u Ciebie w rekrutacji, ta osoba tego nie wie. Więc może jednak warto się odezwać i jednak schować z powrotem do wora z mądrościami. Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. Bo Twoja prawda może się tak zdarzyć, że nie ujrzy światła dziennego, jeśli Ty tego ludziom nie powiesz. A czasami te fakty, którymi dysponujesz, mogą naprawdę otworzyć ludziom oczy. Na przykład w sytuacji, kiedy w sieci widać komentarze o tym, że prowizje za sprzedaż były niesprawiedliwie liczone i pracownicy byli oszukiwani, a firma w tym czasie w ogóle nie zatrudniała sprzedawców. Taki przykład, na przykład. Więc myślę, że warto być odważnym, warto zaryzykować i warto się odezwać. No i tak. Chciałam powiedzieć, że jestem dumna z siebie, że przez cały ten odcinek nie użyłam chyba najbardziej znanego powiedzonka o wypowiadaniu swoich opinii. Czyli o tym, że opinia jest jak... i każdy ma swoją. Bo to nie o to chodzi, to nie jest o kłóceniu się w internecie. Chociaż wiele mechanizmów nas w tym kierunku spycha, tak jak mówiłam. To jest o tym, żeby do organizacji dołączali tacy ludzie, którzy będą do niej pasować. I tacy, którzy będą się w niej dobrze czuli. Nie tacy, którzy będą najlepsi, nie tacy, których przekonamy oszukiwaniem, ukrywaniem rzeczy. Dorośli ludzie naprawdę powinni być świadomi tego, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i że trawa po drugiej stronie płotu jest zawsze bardziej zielona i że jeśli wyobrażamy sobie, że jest jakaś grupa firm idealnych, to tylko dlatego tak jest, że ludzie, którzy tam pracują, po prostu tam pasują. I to właśnie jest o tym, żeby tych ludzi przyciągnąć, żeby pokazać swoją firmę autentycznie, żeby robić prawdziwą firmę wizytówkę. Nawet jeśli firma ma jakieś problemy, nawet jeśli komuś się coś nie podoba, żeby to prostować, żeby to wyjaśniać, a przede wszystkim, żeby o tym mówić. No i tak. Przypominam o zasadzie studni, czyli o tym, że to, co dzisiaj tutaj padło, nie dotyczy żadnych konkretnych firm ani osób. Imiona są przypadkowe, a to, o czym opowiadałam, jest generalizacją przykładów. W dzisiejszym odcinku to tyle. Życzę Wam powodzenia w zmaganiach z anonimowymi internetowymi postaciami, ale też powodzenia w zmaganiach z mechanizmami, którym wszyscy podlegamy. Bo jak już zrozumiemy te mechanizmy, które nami rządzą, no to łatwiej nam będzie je kontrolować i sobie z nimi poradzić. Mam nadzieję, że po opiniowo-internetowym odcinku wiecie już, jak to robić. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w internecie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie coś mi zasugerować, macie pomysł na odcinek, chcecie rozwiązać jakiś problem, to zapraszam na Instagram i na LinkedIn. A jeśli jesteście zainteresowani tematami rekruterskimi, to w czwartek 2 lipca o 19 widzimy się na webinarze. Więcej informacji na skutecznyrekruter.it/webinar. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się. No i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.